Witam Państwa, Lech Pilarski. Zaostrza się nam debata polityczna. Mamy przecież trudne czasy. Rolnicy protestują, blokując drogi. To zresztą nic nowego, mieliśmy już z tym do czynienia. Nowością jest wysypywanie obornika pod domami i biurami parlamentarzystów głosujących za ustawą futerkową. Na razie tylko z koalicji rządowej. Rolnicy bowiem traktują nową ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego jako zamach na ich wolność gospodarczą. Czy już wyborcom nie wystarcza karta do głosowania i wybory co kilka lat? Z jakich powodów uciekają się do takich nacisków? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A do udziału w audycji zaprosiłem profesora Kazimierza Kika z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
Oraz doktora Radosława Poniata z Uniwersytetu w Białymstoku. Połączymy się jeszcze w trakcie audycji z profesorem Janem Poleszczukiem, również z Uniwersytetu w Białymstoku. Pytanie do pana profesora. Zaostrza nam się ta debata publiczna i te naciski przybierają tak śmierdzącą formę?
Ja myślę, że rośnie frustracja. Ta frustracja, mówię teraz o środowiskach rolniczych, ta frustracja wynika chyba z naturalnego przebiegu zmiany preferencji politycznych wśród mieszkańców wsi, bo przypomnijmy sobie, że prawdę mówiąc zawiodło PSL. PSL spadło w rankingach, utraciło wielu, wielu, wielu wyborców.
Nawet jest poniżej 5% progu wyborczego w ostatnich badaniach.
Otóż to właśnie. Ale tych wyborców przejęła w dużym stopniu Prawo i Sprawiedliwość i nagle okazuje się, że część wyborców wiejskich zawiodło Prawo i Sprawiedliwość. Więc ta frustracja moim zdaniem jest zwiększona. Gdzie szukać ratunku dla wsi, która tak prawdę mówiąc nie ma swojej realnej, rzeczywistej reprezentacji w parlamencie? PSL zawiodło, a PiS gra swoje.
I to jest ta reakcja społeczna jest tym spowodowana?
Frustracją, tak, narastającą frustracją.
Ale dlaczego rolnicy są sfrustrowani? Mają spore pieniądze europejskie, mają spore pieniądze rządowe, raczej się o nich nie zapomina. Są oczywiście wielkie, ogromne zmiany na wsi, zmniejsza się liczba praktykujących rolników, jest tam spora grupa mieszkających li tylko i pracujących albo będących na emeryturze czy na jakichś zasiłkach ludzi, pracujących oczywiście w mieście, a zatem ten obraz wsi się radykalnie zmienia.
Zmienia się oczywiście obraz wsi, ale jeżeli patrzymy na tych mieszkańców wsi, rolników, którzy mają pieniądze z funduszy unijnych, to najwięksi rolnicy, tacy, którzy mają oczywiście duże areały, czy to lasu, czy to ziemi. Natomiast duża część rolników korzysta z tych funduszy w sposób minimalny.
Taki bierny, jakbym powiedział.
Taki po pierwsze bierny, a po drugie, jednak jeżeli chodzi o hodowlę, to ona nie jest tak bardzo już objęta pomocą funduszy strukturalnych, funduszy unijnych. Natomiast drobni rolnicy znajdują się w trudnej sytuacji na wsi. Tym bardziej, że dla drobnych rolników w warunkach konkurencyjności gospodarki, także i rolnej w Europie, kurczy się miejsce. Sam pan powiedział, że na wsi coraz to mniej mieszkańców wsi pracuje w rolnictwie, a coraz to więcej wyjeżdża do miast, do pracy. Więc ta kurcząca, więc na domiar złego wszystkiego kurczy się jeszcze sektor rolny. Na plan pierwszy wychodzą duże gospodarstwa, które są objęte pomocą funduszami strukturalnymi. Ci, którzy wychodzą, których widzieliśmy na ulicach, wczoraj, przedwczoraj, to są drobni rolnicy, których Europa nie chroni, a jak się okazuje, rząd, mając swoje makropolityczne plany, nie dostrzega.
Pytanie do doktora Radosława Poniata. W pana opinii, skąd ta frustracja i te nowe formy ekspresji wyborczej?
One nie są zupełnie nowe. Nowe jest to, że to zrobiono polityką PiSu.
Biorąc lektury pod uwagę, to na gnoju już dawno wywożono.
Różne formy wysypywania, pokazywania i tak dalej. To nie jest nowość. Natomiast z reguły partia rządząca no, nie była w ten sposób traktowana, więc dla niej na pewno było to nowe doświadczenie. Ale prawda jest też taka, że no, myślę o tym z innej strony, to znaczy nie podważając wszystkiego, co tutaj padło, no, czyli rolnicy przecież nie wykonywali jakiejś bardzo skomplikowanej kalkulacji na zasadzie, że jak tracę co najmniej 1000 miesięcznie, to idę protestować, a jak 800, to tylko na Facebooku się wypowiem i tak dalej. To znaczy generalnie chyba to jest też kwestia generalnego poczucia, że wieś, która liczyła na to, że będzie, no, rozpieszczana to złe słowo, no, ale lepiej traktowana przez pewną partię, zobaczyła, że uruchamia się inny mechanizm, który przecież nie musi się zatrzymać, prawda? Najpierw to może za chwilę coś innego. No, więc zakładam, że to nie jest reakcja wynikająca tylko z takiej kalkulacji, ilu ludzi się zajmuje futerkami, a ilu żyje z eksportu jakiegoś tam rytualnego, no bo to o to przede wszystkim głównie chodzi w tych protestach. Raczej generalne poczucie, że jak miastowi najpierw zrobią to, to za chwilę pod hasłem jakimś zakażą jeszcze czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. I tak bym postrzegał te zachowania.
I stąd pytanie, jaka jest granica...
mechanizm i lepiej go zatrzymać.
No tak. I stąd pytanie, jaka jest granica apetytu miastowych na te zmiany cywilizacyjne, w cudzysłowie mówiąc. Czy tak, panie doktorze?
To interesujące pytanie, znaczy... To znaczy miastowych, znaczy oczywiście tutaj też jest zróżnicowane, ale jeśli popatrzymy na przemiany związane no chociażby właśnie z postrzeganiem kwestii hodowli, no bo to jest chyba taka etycznie najbardziej naładowana z tych kwestii, ale za chwilę tam, prawda, możemy zacząć rozmawiać o problemie monokultur i wielu innych rzeczy.
Palenia drewnem w domu.
Ekologia, prawda. Zwróćmy uwagę, że do któregoś momentu, prawda, tym symbolem zanieczyszczenia powietrza czy tam efektu cieplarnianego, no to były jakieś fabryki, no ale teraz coraz więcej się mówi o hodowli jako tym elemencie niszczącym. Dyskusje o zmianach jakichś zasad traktowania zwierząt, to znaczy możecie je hodować, ale musi być jakaś przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rzeczy na Zachodzie jest całkiem sporo. W Polsce one wchodziły dość wolno i raczej od takiej strony biznesowej, znaczy opłaca się proponować tak zwane jajka ekologiczne, czymkolwiek one by nie były. Natomiast można sobie wyobrażać, że z czasem te przemiany jakieś tam światopoglądowe będą coraz bardziej uderzały w te klasyczne postrzeganie tego, jak coś powinno wyglądać. Od kwestii karpia na święta przez wiele innych. No i grupą, która jak gdyby tego żąda, są konsumenci głównie miejscy, a grupą, która musi to czegoś się dostosować, są w znacznym stopniu producenci miejscy.
No ale pytanie do pana profesora, czy to trzeba sankcjonować ustawą, czy nie lepiej zdać się, że tak powiem, w cudzysłowie, przywołam to sformułowanie, mówiąc na popyt i podaż?
Ja myślę, znaczy generalnie akceptując pomysł pana Jarosława Kaczyńskiego, że należy się jakaś ochrona zwierzętom w Polsce, jakieś inne traktowanie, to jest poza wszelką dyskusją, ale nie wiem, czy ta droga, którą wybrano, jest drogą najprostszą, bo ona, ta droga przybrana, przyjęta w ramach tej piątki pana Kaczyńskiego, ma charakter kalkulacji politycznej bardziej.
Co to znaczy?
To znaczy nastawiona jest na, wiadomo, kto był inicjatorem tak. tej ustawy, to był młodzieżowiec, który w ten sposób zasugerował możliwość odzyskania elektoratu młodzieżowego dla Prawa i Sprawiedliwości. To nie ma nic oczywiście wspólnego z uwzględnieniem interesów rolniczych. I nie nastąpiło żadne konsultacje, nie nastąpiły żadne konsultacje ze środowiskami wytwórców rolnych, żeby poszukać jakiegoś sposobu, który by nie uderzał w interesy tych drobnych wytwórców, tylko no, Prawo i Sprawiedliwość poszło za swoim punktem widzenia, swojego interesu, odzyskania poparcia młodzieży i straciło.
Ale panie profesorze, wśród tych protestujących rolników, operatorów wielkich ciągników i rozrzutników obornika są młodzi ludzie. Czyli można było jakoś do nich trafić.
Można było, ale nie trafiono. To znaczy zasugerowano się opiniami drobnego środowiska młodych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. A zatem mówię, że ten rachunek polityczny tu był dominujący, nie rachunek wynikający z analizy z rachunku ekonomicznego.
No ale pytanie, po co, skoro się zorientowano po no, pokazaniu tego projektu ustawy, że wzbudza to takie wielkie kontrowersje, pytanie, po co tak zaczęto ją forsować, tę ustawę, zamiast się spokojnie wycofać i zacząć debatę, wymianę poglądów, wyznaczanie realnego poziomu zmiany przepisów?
I tu ma pan absolutną rację. Po co? To jest to pytanie. I czy przypadkiem PiS nie przyjął złej formuły funkcjonowania w polityce? I mianowicie wynikającej z przeświadczenia, że my rządzimy, my jesteśmy tymi, którzy wyznaczają kierunki funkcjonowania polskiej gospodarki i kolejny rachunek na to, żeby pokazać wszystkim, że PiS się nie ugnie, że PiS z raz przyjętej drogi nie zejdzie. To jest bardzo błędny kierunek, ponieważ to jest konfliktogenny kierunek. Przy każdej kolejnej ustawie, przy każdym kolejnym ruchu Prawa i Sprawiedliwości będą pojawiały się, jeżeli to będzie w ten sam sposób podejmowane, to znaczy z punktu widzenia interesów partyjnych, będą pojawiały się coraz to liczniejsze protesty, aż w końcu dojdzie do tego, że suma tych protestów odbije się na notowaniach w sondażach wyborczych.
Panie Radosławie, Radosław Poniat, Uniwersytet w Białymstoku.
Tak. Teorii instytucjonalnej to się nazywa zależnością od ścieżki. To
znaczy, jeszcze raz musi pan powtórzyć, bo się lekko przytkało.
To się nazywa zależnością od ścieżki, to znaczy jak ludzie się przyzwyczajają do jakiegoś sposobu działania i zawsze tak robili, albo nawet utworzyli jakieś instytucje, które to ułatwiają, to później trudno robić inaczej. Więc Prawo i Sprawiedliwość generalnie z reguły ma taki wzór przeprowadzania ustaw, prawda? Protesty trochę takim marksowskim podejściu dowodzą tylko, że mamy jeszcze więcej racji, bo dlatego właśnie protestują, że my mamy rację. I jeśli przez kilka lat tak się robiło i często to co więcej działało, to trudno nagle sądzić, że w jakiejś nowej sprawie uruchomi się jakieś myślenie, nie, to trzeba zupełnie inaczej. Skoro tak zrobiono ze szkołami, sędziami czy z czymś innym, no to istnieje naturalny nawyk, że podobnie przecież można robić w każdej innej sytuacji. Oczywiście wada tego podejścia polega na tym, że te obiekty, które się tak traktują, są jednak często jakościowo inne. I rolnicy, prawda, no chociażby nie mogą być przedstawieni jako pseudoelita, która tam coś tam. Choć też próbowano mówić, że to ta branża futerkowa, to ci nielicznicy, którzy tam pewnie manipulują i mają jakieś dziwne interesy. No ale generalnie rzecz biorąc, nawyk takiego przeprowadzania ustaw w PiS-ie jest bardzo silny i nawet nie sądzę, żeby doświadczenie jednej ustawy było w stanie go jakoś zmienić. Znaczy zbyt dużo czasu to działało i co więcej działało w sumie skutecznie.
Ale pewien trend zmiany przepisów, pewne zmiany cywilizacyjne związane i z klimatem, i z jakością hodowli, no to jest nie do zatrzymania. Pytanie, czy nie zostawić tego właśnie owemu podażowi i popytowi, bo klienci, jak się okazuje, jeśli chodzi o jajka, jeśli chodzi o mleko, inne wyroby, mają znakomity wpływ na rolników.
Być może tak, natomiast te zmiany oczywiście są relatywnie wolne. Poza tym one mogą dotyczyć nas jako klientów, ale którzy kupują jajka, ale już nie zapytamy się, czy w cieście, którego używam jajka, były takie czy inne, tym już jakieś przygotowane wcześniej. Więc to dotyczy pewnej części produkcji, pewnych zachowań i tak dalej, i w znacznie mniejszym stopniu. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz. Znaczy, z jednej strony mamy te różne dyskusje dotyczące właśnie traktowania zwierząt przez rolników, no ale w PiS-ie na przykład bardzo silnie działało i działa ciągle lobby myśliwych, którzy z punktu widzenia jakiegoś, nie wiem, traktowania zwierząt są grupą co najmniej równie podejrzaną, a pewnie nawet bardziej podejrzaną niż rolnicy. I tutaj te napięcia rozgrywały się zupełnie inaczej. Znaczy też były jakieś przekazy, że prezesowi na czymś zależy, ale partia się zachowywała w trochę inny sposób w tych dyskusjach. Więc to jest kwestia, no tak jak profesor mówił, pewnych aktualnych kalkulacji, które skierowują, prawda, w stronę jakiegoś czasami no, zaskakująco silnego naciskania na pewne rzeczy.
Panie profesorze.
Ale też tego, że tutaj weszła opozycja, która jeszcze bardziej wzmocniła pewne zachowania oczywiście.
No, z pewnością. Panie profesorze, czy ów przysłowiowy gnój pod domem posła, no, parlamentarzysty, to nie jest nieuprawniony sposób nacisku? Tak należałoby to scharakteryzować? Czy to oznacza, no w ogóle, że bycie parlamentarzystą będzie teraz kłopotliwe?
Ja myślę, że to jest odzwierciedlenie troszkę innego problemu. Mianowicie poziomu rozwoju, znaczy poziomu kultury politycznej, polskiej klasy politycznej. Nie tylko oczywiście klasy politycznej, ale w ogóle w Polsce, kultura polityczna, bo to dostrzegamy w Sejmie. No, dostrzegamy takie bardzo niegrzeczne przerywania, odgłosy, protesty, zachowania. No, jeżeli w Sejmie można przerywać premierowi, rzucać pod jego adresem różnego rodzaju kalumnie, to przecież Sejm jest takim miejscem uczenia się Polaków demokracji. I dlaczego nie można w takim przypadku zastosować tych metod, takich dosyć niegrzecznych, wychodzących poza Sejmem. I widzimy rzeczywiście...
No ale panie profesorze, nasze doświadczenia z dwudziestolecia międzywojennego, co przypominam sobie z lektury, wskazują, że tam debata była o wiele bardziej brutalna niż współcześnie.
No, to było 100 lat temu i wolałbym nie wracać do tych czasów. My jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej, jesteśmy dzisiaj raczej częścią świata liberalnego. I ja myślę sobie, że znów wracam do tej kultury politycznej, polskiej klasy politycznej. Ja, analizując tą kulturę polityczną w kontekście konkretnej klasy politycznej, dostrzegam wpływ na poziom tej kultury politycznej poprzez negatywne coraz to bardziej mechanizmy doboru. Doboru kadr partyjnych, politycznych, doboru kadr politycznych w ogóle do klasy politycznej. To są naczynia połączone. Z jednej strony mamy partie obozowskie, które dobierają sobie aktywy współpracowników na wzór podobieństwo pana swego, czyli krótko mówiąc eliminuje się partnerów, czyli ludzi, którzy mogliby zagrozić poziomem, a dobiera się wykonawców, czyli tych, którzy pójdą biernie. Te zmiany mechanizmów doboru i kadr partyjnych, i klasy politycznej muszą kiedyś zaowocować, musiały i zaowocowały ogólnym spadkiem kultury politycznej do takiego poziomu, że zwróćmy uwagę na to, iż dzisiaj w polskim społeczeństwie w sondażach na temat oceny jakości poszczególnych grup społeczno-zawodowych, klasa polityczna, politycy znajdują się na ostatnim miejscu. To są też naczynia połączone. Jeżeli klasa polityczna jest oceniana najniżej z wszystkich grup społeczno-zawodowych, to dopasuje się na zasadzie naczyń połączonych i druga strona, bo ta druga strona jest częścią, elementem składowym tejże coraz to niżej stojącej kulturowo klasy politycznej.
Dziękuję za udział w audycji panu profesorowi Kazimierzowi Kikowi z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wzywają inne obowiązki, a zatem do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję. Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku. Panie doktorze, jakby pan podsumował te nowe sposoby ekspresji wyborczej?
Jeszcze raz bym podkreślił, że one nie są nowe. To znaczy, jeśli tam, nie wiem, różne rzeczy różnym ludziom już dawno wysypywano. Nowe jest to, że politykom PiSu się to w ostatnich latach mniej zdarzało. Natomiast prawda jest taka, że a co ci obywatele, wyborcy, ludzie jakoś tam interesu mogą w inny sposób coś pokazać politykowi? Nie oni decydują o tym, kto zostanie wybrany, bo to szefowie partii decydują o kolejności kandydatów, a później się głosuje en bloc, bo generalnie się popiera tę partię. Nie oni decydują o tym, co robią politycy, bo politycy, poszczególni parlamentarzyści dostają od swojej partii ściągawkę pod tytułem jak masz głosować, a elementem, który ich mobilizuje jest strach przed lepszym lub gorszym miejscem w kolejnych wyborach albo czymś innym. Więc w praktyce nie ma miejsca, gdzie nawet wyborca mógłby temu swojemu politykowi, który teoretycznie go reprezentuje, bo oni przecież podjechali pod swoich posłów, powiedzieć, że on by chciał, żeby ten człowiek postępował, znaczy może powiedzieć, no ale jakoś go bardziej przekonać. Więc można powiedzieć, że to jest radykalność, ale prawda jest taka, że...
No ale mamy nowoczesne, narzędzia.
Jakie narzędzia? To znaczy dzisiejsi politycy...
No możemy wysłać SMS-a, maila, możemy zadzwonić, bo mamy wszędzie telefony komórkowe i przekazać opinię, słuchaj, no tak dalej nie należy.
No ale jest troszkę trudniejszy do zignorowania. SMS-y można wyłączyć. Swoją drogą nie wiem, ilu polskich wyborców zna telefony do swoich polityków.
Telefon do biura poselskiego jest to ogólnie dostępny.
Jedna dziewczyna w biurze poselskim będzie słuchała, co o niej się myśli, bo poseł rzadko kiedy w biurze bywa. Więc prawda jest też taka, że funkcjonujemy w systemie, gdzie wyborcy mają bardzo mały nacisk na polityków. To znaczy na polityka takiego lokalnego naciska szef partii tej czy innej. I on jak gdyby jest panem jego życia, bo to on kontroluje finansowanie, on kontroluje miejsca na listach, a w przypadku partii rządzącej także jakieś stanowiska, które może obdzielić.
Ja rozumiem, panie doktorze.
Są co 4 lata proszeni, żeby zagłosowali ze względu na jakiś, nie wiem, politykę strachu w danym momencie stworzoną.
Ale to oznacza, że pojawił się nowy, dosyć skuteczny nacisk. Politycy będą zmuszani jednak do tego, żeby być bliżej wyborców, takimi, a nie innymi formami ekspresji.
No, bo jeszcze rzadziej zdradzać, gdzie przebywają. No, zobaczymy. Znaczy, ja uważam, że to jak gdyby z wielkim, niczym wielkim się nie skończy, poza tym, że jacyś politycy będą mogli tłumaczyć się przed prezesem, że to oni w sumie są posłuszni, no ale ten gnój im leżał. Natomiast prawda jest taka, że my jako wyborcy mamy niesamowicie mały sposób możliwości nacisku na naszych polityków. Politycy, no i wyborcy też zresztą nie zawsze szukają oczywiście tego kontaktu, ale generalnie nie głosuje się na konkretnego polityka, tylko głosuje się na partię, do której przekonano nas centralnie. Ludzie nie wybierają swoich posłów dlatego, że ich znają. Ludzie wybierają posłów, bo należą do partii, której ufają bardziej niż, może mniej nie ufają niż innej partii. W takim wypadku posłowie właściwie są bardzo małą, potrzebną grupą i mają małą decyzyjność. I wtedy już jedynym sposobem kontaktu jest taki bardzo ostry kontakt, z którego zresztą z reguły nic nie wynika.
No i to jest zadziwiające. Ale pytanie, czy to jednak wpłynie na klasę polityczną, że trzeba debatować, trzeba rozmawiać, bo tego rodzaju działania, no, gnój to jest w miarę kulturalny, ale to, co się dzieje na przykład w Paryżu, te różnorodne zamieszki, to pokazuje, że jednak więź pomiędzy wyborcami a klasą polityczną bywa nadwyrężana.
Jest nadwyrężana, ale ona, to osłabienie tej więzi jest bardzo w interesie szefów partii, no bo to daje im władzę nad tymi lokalnymi politykami. Oni muszą zagłosować tak, jak mają, bo inaczej szef ich ukaże, prawda? W systemie, gdzie to człowiek jest wybierany przez swoich wyborców ze względu na swoje cechy, on jest w znacznym stopniu autonomiczny. Szef nie może mu, partii nie może mu wielu rzeczy nakazać, bo nie on go ocenia, tylko wyborcy oceniają. W naszym systemie szefowie partii kontrolują swoich podwładnych i równie dobrze mogliby mieć innych podwładnych, mieliby mniej więcej ten sam wynik wyborczy.
No, ale z tego wniosek dotyczy to no, praktycznie rzecz biorąc całego współczesnego świata w większości przypadków.
Znaczy, to dotyczy znacznej części świata. To znaczy te systemy jakieś jednomandatowe i tak dalej troszeczkę ograniczają oczywiście takie możliwości. To znaczy istnieje większe ryzyko, choć Stany Zjednoczone pokazują, że to też nie jest do końca. Tam dominuje ta jednomandatówka i tak, prawda, partie potrafią różne rzeczy zrobić. Natomiast w naszym systemie politycznym w interesie żadnego rządzącego, a także chcącego rządzić polityka nie znajduje się zmiana tego systemu, ponieważ to ona właśnie daje mu w przypadku posiadania władzy kontrolę nad drużyną.
Dzięki, panie doktorze. Połączyliśmy się z profesorem Janem Poleszczukiem. Wersja lokalna. Witam pana profesora na antenie Radia Białystok.
Witam pana.
Panie profesorze, pana opinia. Gnój pod domem.
No, pewnie nieprzyjemny zapach. I o to chodzi. Bo w sumie, kiedy my myślimy o demokracji, to myślimy o takich trzech zupełnie różnych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest dać głos w wyborach. No, to jest pewne zachowanie, prawda, które wynika z naszego oglądu świata i tak dalej. Drugie to jest uczestniczyć w jakimś życiu politycznym. Na przykład śledzić debatę, wyrobić sobie jakiś pogląd, bo służą temu media.
No, pójść na spotkanie z posłem, politykiem, ministrem i tak dalej.
No, dokładnie. Wszystko tam się rozgrywa w takiej, czy powinno się rozgrywać w takiej warstwie dyskursywnej, kiedy rozmawiamy. No, często kończy się to jakąś pyskówką, no ale w każdym razie są to słowa. No i wreszcie jest trzeci wymiar postaw demokratycznych, to jest wyrażanie emocji, czyli danie pewnego, jakby powiedzieć tak, to nie są zachowania w sensie takim zimnym, formalnym, jak głosowanie, to nie jest debata publiczna, ale to jest pewien ruch ekspresyjny. On ma trzy funkcje. Króciutko mówię, tak, żeby się tutaj nie rozwodzić za bardzo. Pierwsze to szczególnie kiedy chodzi o grupy małe, o pewne partykularne interesy, jakieś takie specyficzne środowiska, to one, ich podstawowym problemem to jest walka o uwagę, czyli po prostu dać się zobaczyć, dać świadectwo swojej obecności, no krótko mówiąc na przykład przebić się do mediów. No więc wylanie gnojówki na posesję ważnego polityka niewątpliwie będzie newsem, który media chętnie omówią czy skomentują.
Media poczują to.
Media poczują właśnie ten zapach. Ten zresztą, ten sposób działania, zwracania na siebie uwagi może przyjmować formy zabawnego happeningu, prawda, jakiejś takiej zabawy może czasami. Kiedyś to była pomarańczowa alternatywa, nie wiem, czy pan pamięta.
No było coś takiego ze Wrocławiu.
Wspaniałe happeningi, prawda, wyrażające pewną postawę polityczną. Ale można tutaj też i przekroczyć pewne granice, kiedy zaczyna to być działanie, które inni ludzie mogą odbierać jako pewną formę agresji. Wtedy, kiedy na przykład są atakowane bezpośrednio osoby, czy jakieś bardzo ważne symbole dla jakiejś społeczności, dla jakiegoś ruchu. Na przykład, kiedy się wylewa farbę na pomniki, czy na drzwi, kiedy się coś tam podpali, prawda? No niewątpliwie się człowiek zaznaczy w sferze publicznej, ale to zaznaczenie jest takie emocjonalnie dwuznaczne i zamiast wzbudzić sympatię do jakiegoś ruchu czy jakiejś grupy, może wręcz odwrotnie wywołać niechęć, bo wywołuje to w końcu strach. I wreszcie trzecia funkcja to jest funkcja taka, żeby zasygnalizować, że należy się z nami liczyć, że problem, który nas jakoś tam dotyczy, jest nie tylko ważny dla nas, ale jest bardzo ważny społecznie i dlatego jesteśmy gotowi do wykonywania pewnych ekstremalnych posunięć, prawda? Czyli krótko mówiąc, chcemy zasygnalizować, że coś jest bardzo ważne i jednocześnie zbadać, jakie są granice reakcji czy granice tolerancji naszego jakby przeciwnika politycznego. To może być państwo, to może być jakaś inna organizacja, wszystko jedno, prawda? No więc wtedy taka mała grupa wykonuje jakieś symboliczne działanie o charakterze takim ekstremalnym, no i obserwuje, czy policja będzie strzelać, czy też będzie się biernie przyglądać. I to jest również taki, za tym stoi również taki mechanizm akceleracji, nakręcania się, prawda? No bo jeżeli jakieś działanie nie odniosło skutku, do mediów się nie przebiło, no policjanci stali, patrzyli, prawda, poczekali, aż się tłumek rozejdzie, no to wtedy trzeba podjąć za następnym razem.
No ale to grozi ogromną radykalizacją i skutki tego są trudne do przewidzenia, ale no
dokładnie.
Tutaj
dla
mamy...
wszystkich stron zresztą, dla
no,
wszystkich stron.
Oczywiście.
Dlatego przywódcy takich grup społecznych również powinni brać pod uwagę, że ekstremalne formy manifestowania swojej obecności i uwagi mogą się obrócić przeciwko nim, a z kolei władza, no, jakakolwiek by nie była, musi zawsze sobie zadawać pytanie, gdzie są granice tolerancji, poza które jeśli się jakiegoś protestu nie załatwi pozytywnie, debatywnie we wczesnej fazie rozwoju, to do czego to może doprowadzić? I później również władza będzie musiała użyć silniejszych środków. Prawda? Także ta eskalacja może być bardzo niebezpieczna, to prawda.
Panie profesorze, ale pytanie tego rodzaju, czy nie powinna się odbyć debata, bo mamy tutaj wyraźne zderzenie pewnych trendów. Wieś chciałaby zostać ewentualnie przy tradycji i funkcjonować tak, jak funkcjonuje, ale klimat nam się zmienia, stosunek ludzi do zwierząt nam się zmienia, oczekiwania, jeśli chodzi o sposoby produkcji rolnej, też się zmieniają i pytanie, czy w pewnym momencie gospodarze nie będą walczyć z wiatrakami.
No będą walczyć z wiatrakami, ale ponieważ wiatraków będzie coraz mniej, więc ta walka będzie coraz słabsza i nieistotna. Zresztą za tym, o czym pan mówi, również stoją bardzo takie makrotrendy społeczne. Na przykład jest ogromny proces przepływu ludzi z mniejszych ośrodków do większych ośrodków, prawda? Tak. No, ten transfer, czy te migracje ze wsi do miasta w skali masowej, to już przeżyliśmy kilkadziesiąt lat temu, prawda? Kiedy kiedy miasta były zasiedlane przez migrantów ze wsi. To są dwa różne style życia. Zmienia się demografia, to znaczy... To
no
jest
ale
tak,
z tego że... wniosek, panie profesorze, że to dzieci są przeciwko rodzicom.
Może tak być. Te podziały polityczne czy kulturowe są poprzecinane w bardzo różnych kierunkach i wcale się tak, no można powiedzieć, wcale się tak jednoznacznie nie krystalizują. Ale rzeczywiście takie konflikty pokoleniowe mogą być, dlatego że każda generacja dojrzewała w innych okolicznościach. No my pamiętamy, czym był socjalizm i czym smakowała wolność, prawda? Ewentualnie czym mógł być nieudany protest i tak dalej. I tak dalej. I my wiemy, ile to nas kosztowało, zdobycie wolności i tak dalej, paszportu, bo ta wolność musiała się jakoś wyrażać, prawda, że mogliśmy wreszcie wyjechać sobie i tak dalej. No młode pokolenie to ma i traktuje to jako oczywistość i kiedy my mówimy, że to są wartości cenne, o które trzeba dbać, to się dziwią, no jak to trzeba dbać, to po prostu jest, tak jak woda w kranie i chleb w sklepie, prawda, i nie ma kolejek. I to też jest oczywistość. Także te generacyjne konflikty wynikają po prostu z takiego innego historycznego doświadczenia. I oczywiście, jeśli pan ma na przykład takie kraje, w których od 100 czy 200 lat nic się nie działo, no bo zawsze było dobrze, jakoś tam się te demokracje ucierały i tak dalej, i tak dalej, no to też konfliktu generacyjnego nie będzie. Natomiast jeżeli my mamy co 20-30 lat albo jakąś wojnę, albo jakąś rewolucję, albo jakąś zasadniczą zmianę formacji ideowych, no to nic dziwnego, że to się może nałożyć na pokolenia, może się nałożyć na jakieś zróżnicowania, na przykład zróżnicowania związane z rodziną, czyli płeć, wiek, prawda, no na zróżnicowania związane z poziomem wykształcenia, a co za tym staje również za sposobem konsumpcji i rozumienia pewnych przekazów medialnych i tak dalej, i tak dalej. Debata powinna być, zgoda, tylko widzi pan, o tym jest bardzo ciężko debatować, dlatego że podebatować możemy wtedy, kiedy emocje opadną, prawda? Kiedy możemy się wzajem słuchać, nie krzyczymy na siebie, bo jak zaczynamy krzyczeć, to, no to każdy tylko pilnuje, żeby jego było najgłośniej. A co? To już nieważne. I teraz ta ekspresywna ta warstwa demokracji, ona w ogóle nie służy debacie. To nie jest żadna debata, to jest tylko jakby manifestowanie, sygnalizowanie obecności tego, żeby się ktoś mną zainteresował i zwrócił na mnie uwagę. I być może to jest tak, że takie silne ekspresje demokratyczne są początkiem jakichś ważnych procesów, bo no ile można też protestować, ile można demonstrować i tak dalej, emocje opadną i wtedy ludzie zaczynają myśleć, prawda, a co się stało, a dlaczego się stało, a czy ten wypadek, czy takie, bo wie pan, na przykład te ruchy ekspresyjne, jeżeli one są w takiej warstwie kulturowej, happeningu, świetnie, fajnie, no to bawimy się, ale jeżeli to się kończy zamachem terrorystycznym, zabójstwem i tak dalej, ale no to po pewnym czasie zaczynamy myśleć. No czy czasem nie prowadzimy jakiejś gry, która nas wszystkich może...
Samobójczej polityki,
prawda? To dotyczy obu stron konfliktu politycznego, opozycji, władzy, wszystko jedno, prawda? Bo tu się realia mogą zmienić. Po wyborach może się ustanowić inny typ władzy, a ta relacja sprawowania władzy i wysłuchiwania, że tak powiem, ludu pracującego miast i wsi pozostanie.
Pytanie do pana doktora Radosława Poniata. Czy tego rodzaju nacisk, czyli ów przysłowiowy gnój pod domem, nie spowoduje, że mandat parlamentarzysty będzie iluzoryczny? Czy to już wstęp do wyborów jednomandatowych i silnego związku pomiędzy politykami i wyborcami?
Nie, no z pewnością nie, ponieważ rządzącym nie zależy na jakiejś tam jednomandatówce i tak dalej, no bo wtedy nie kontrolowaliby w takim stopniu swoich posłów, więc to oczywiste, że nie idziemy w tym
stronę. No ale czy wyborcy nie będą tego oczekiwali?
A co wyborcy mają do powiedzenia? Znaczy wyborcy co 4 lata, czy ileś są najbliższym chyba będzie za 3 lata.
Tak.
Mówi się im, że mogą sobie teoretycznie zagłosować, ale w tym momencie telewizja im powie, że głównie trzeba się przed gejami bronić. I tyle będzie z tego pożytku. To znaczy nie sądzę, żeby w interesie którejkolwiek z partii, no obecnie rządzącej przede wszystkim, bo to ona decyduje o procesie legislacyjnym, znajdowała się zmiana takiego działania. To, że ludzie czasami pokrzyczą, ja bym też nie mitologizował tego, że to zmiany cywilizacyjne coś tutaj wywołały. To znaczy oczywiście używano argumentacji, że to ze względu na zmiany cywilizacyjne pewnie komuś się spodoba, że zmienimy zasady dotyczące jakichś rzeczy związanych z rolnictwem. Ale to też nie jest tak, że wcześniej posłowie PiS odbyli jakieś negocjacje czy dyskusje z działaczami ekologicznymi czy kimś innym. Znaczy partia ta się nauczyła, że jak się coś wymyśli, to się później to odpowiednio pokaże i ludzie w sumie to z reguły akceptują, a w parlamencie i tak się wygra głosowanie. I tutaj zrobiła to podobnie. Znaczy nie było wielkiej debaty, nie było wielkiego pytania różnych grup, co na ten temat sądzą, bo oni nigdy tak nie robią. Więc dlaczego nagle odnośnie tej ustawy mieli postępować inaczej, niż postępowali w ciągu ostatnich 5 lat? Więc być może oni używali tej argumentacji, czy jak gdyby uzasadniali sobie pewne decyzje tym, że komuś się to spodoba, ale nikt nie robił, znaczy zakładam, może były jakieś wewnętrzne, jakieś bardzo porządnych badań na temat tego, jak młodzież zareaguje na zmiany polityki dotyczącej uboju rytualnego.
Dziękuję bardzo za udział w audycji. Doktor Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku. I jeszcze pytanie do pana profesora Jana Poleszczuka. Pana opinia, czy to na horyzoncie powinniśmy mieć zmianę, silniejszy związek pomiędzy wyborcą a politykiem?
No to jest bardzo ciężka, znaczy trudna sprawa, dlatego że tak standardowo wyobrażamy sobie politykę jako taką działalność, która ma dostarczyć tego, co chcemy. To tak jakbyśmy po prostu oczekiwali trochę, jak politycy jakby byli producentami pewnych dóbr, które konsumujemy, których potrzebujemy i tak dalej. No i oczywiście, gdyby tak na to patrzeć, no to politycy powinni bardzo dbać o to, żeby wiedzieć, czego lud potrzebuje, żeby zwiększyć jakby do atrakcyjnej swojej oferty politycznej. I w tym sensie oczywiście takie ruchy ekspresyjne, czy takie rozmaite grupy interesu są obserwowane. Natomiast czy one się przebiją do agendy politycznej, czy staną się jakimś elementem programu politycznego, to jest, do tego jest bardzo długa droga. Tym bardziej, że cechą charakterystyczną ustroju demokratycznego jest to, że wystarczy mieć minimalną większość. Nie wszyscy muszą nas kochać, wystarczy mieć minimalną większość i wtedy tego rodzaju kwestie, które mogą być kwestiami spornymi, na przykład rola kościoła, przemiany obyczajowe, aborcja, stosunek do Unii Europejskiej i tak dalej, mogą przez formację polityczną być bardzo selektywnie wykorzystywane, bez jakiejś konsultacji, bez jakiejś szczególnej, że tak powiem, debaty, ponieważ politycy, i nie róbmy sobie złudzeń, świetnie zdają sobie z tego sprawę, w jakim społeczeństwie żyją. Po prostu to jest tak, że oni czasami grają fair, nie fair, prawda, używają takich czy innych sformułowań, bo się spierają, bo się kłócą, ale bynajmniej nie są to ludzie, którzy są oderwani od rzeczywistości. Bardzo selektywnie tę rzeczywistość postrzegają, wybierają to, co jest im wygodne i z tego sklejają jakieś oferty polityczne i wtedy albo je kupujemy, albo ich nie kupujemy. To taka, można powiedzieć, demokracja partycypacyjna, gdzie władza jest ściśle związana z jakąś grupą społeczną, z jakimś terytorium, to jest władza lokalna, to jest najniższy szczebel, tam gdzie są, to jest wójt, prawda, no i tam dalej. Tu się nie liczą w istocie rzeczy na takim najniższym poziomie szyldy partyjne, bo znamy człowieka, wiemy, o co chodzi, on wie, że potrzebna jest droga, że komuś coś tam się stało złego i tak dalej, prawda? I tutaj na poziomie takiego konkretu no bardzo łatwo zwołać wiec i przeprowadzić ogólną debatę pod tytułem ludzie, co robimy, prawda? Ewentualnie powiedzcie mi, co mam zrobić. Polityk szczebla krajowego, który by wyszedł na mównicę czy do ludu i powiedział ludzie, powiedzcie, jak ja mam rządzić. Co mam zrobić, żebyście byli szczęśliwi? To jest po prostu śmieszny człowiek. Jeżeli on tego nie wie, bo nie słucha swoich doradców, nie słucha swoich aparatów, nie słucha publiczności, nie słucha tego dyskursu politycznego, tworzącego się w mediach i tak to po prostu nie ma elementarnych kwalifikacji na to, żeby być politykiem. Polityk oferuje, polityk poszukuje poparcia, polityk, no można powiedzieć, będzie miał, szukał sojuszników, żeby zmobilizować ich przeciwko swoim przeciwnikom, ale nie może jakby oczekiwać, że świat mu powie, jaki on ma być. Świat go po prostu może odrzucić w wyborach, jeśli nie będzie taki, jakim być powinien, żeby być skutecznym politykiem.
No właśnie, jest swego rodzaju inwestorem, a co 4 czy 5 lat wszyscy zaglądają do jego portfela i stwierdzają, czy dobrze inwestował, czy nie. Dziękuję za rozmowę.
Dokładnie. Polityk jest inwestorem. Dokładnie.
Dziękuję pięknie. Dziękuję Jan Poleszczuk bardzo. Z Uniwersytetu w Białymstoku. Także w naszej audycji uczestniczyli profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz dr Radosław Poniat, również z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.